Kochani, drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Bardzo cieszę się z przywileju, że przez tą chwilę, którą mamy, która pozostała nam jeszcze w programie, możemy wspólnie zastanowić się nad Słowem Bożym. Rozmawialiśmy w przerwie z bratem Davisem odnośnie zamiany wykładów i powiedziałem, że Pan chyba tak to sprawił, ponieważ myśli, które przedstawiał brat Davis we wcześniejszym wykładzie dotyczące Izraela, jego historii, okazały się i są bardzo pomocne dla nas, dla obecnych rozważań, które teraz są przed nami. Drodzy braterstwo, doświadczenia ludu Bożego, które obecnie przeżywamy, które obserwujemy, które dostrzegamy, skłaniają do tego, że prawdziwi chrześcijanie zastanawiają się nad tymi doświadczeniami, że chrześcijanie je analizują, badają i wybierają stronę Pańską. Wybierają stronę Pana i starają się iść za Pana. W ostatnim czasie zastanawiałem się nad przykładami, jakie Pan Bóg dał w swoim Słowie Świętym dla chrześcijan w dzisiejszym czasie. W jaki sposób zachować się w różnych doświadczeniach, w jaki sposób zareagować na pewne doświadczenia. No i zerknąłem do Starego Testamentu, do mężów Bożych, którzy zostali uznani przez Słowo Boże, przez apostoła Pawła, są wymienieni jako święci Starego Testamentu. Dlatego chciałbym zaprosić do wspólnej podróży, wspólnego rozważenia pokrótce tematu związanego z takim sławnym mężem, który się nazywał Samson. Temat naszego, czy też pytanie naszego tematu, który będziemy rozważać, Czy posiadam siłę Samsona? Takie mam wrażenie, że niektórzy patrzą po włosach sąsiadów, którzy siedzą obok. Czy ktoś ma takie długie włosy jak Samson? Ale przekonamy się w naszym temacie, czy rzeczywiście chodzi o włosy, czy może o coś innego. Drodzy braterstwo, historia o Samsonie, wydarzenia tamtego czasu są opisane w Księdze Sędziów, rozdziały 13 do 16. Tych wersetów nie będziemy w tej chwili odczytywać całej historii. Myślę, że bardzo dobrze znamy tą historię, pamiętamy ją. Omówimy sobie w pierwszej części pewne rzeczy cykliczne, wydarzenia, które miały miejsce w tamtym czasie, zachowanie, postawę Samsona, dlaczego w ogóle Pan Bóg dał Samsona Izraelowi w tamtym czasie. A następnie przejdziemy do drugiej części, do pewnych wniosków, do pewnych lekcji, które według słów Pańskich płyną z tejże właśnie historii męża Bożego. Jako tekst uzupełniający do naszych rozważań, który także bardzo nam pomoże, przyjmiemy list do Efezjan świętego apostoła Pawła, 6 rozdział, werset 10, w którym apostoł Paweł mówi tak: na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i, określa apostoł Paweł, w sile mocy Jego. Wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Historia o Samsonie, drodzy braterstwo, odbywa się w czasie, tak jak brat Davis także wspomniał, kiedy Izrael znajdował się w niewoli. Tym razem w niewoli filistyńskiej. Jak czytamy w Księdze Sędziów, 13 rozdział, werset 1, naród izraelski był krnąbrnym narodem. Także było i w tym przypadku. Naród izraelski został poddany pod niewolę filistyńską. I to na 40 lat. 40 lat. Był to okres sędziów w Izraelu. Ten okres, jak pamiętamy, trwał 450 lat od podziału ziemi między pokolenia izraelskie aż do wyboru pierwszego króla izraelskiego, Saula. Pan Bóg obiecał Manuemu, jak czytamy w tejże historii, i jego żonie, iż urodzi się im syn. Syn, który miał przyjąć na siebie śluby, pewne znamienne śluby. Nazywamy je ślubami nazarejstwa. Oczywiście nie chodzi o nazaretczyków, o mieszkańców Nazaretu, ponieważ by się wtedy nazywali nazaretczykami, ale mówimy o nazarejczykach. Słowo to wywodzi się od hebrajskiego słowa nazir, które oznacza oddzielony czy też poświęcony. Śluby te nazarejstwa nie pozwalały osobom, które ślubowały, które dostępowały tych ślubów, aby czyniły trzy rzeczy. Na pewno pamiętamy, jakie to trzy rzeczy. Pierwsza z nich to nie mogli pić napoju mocnego ani wina. Druga rzecz to nie mogli ścinać włosów. I na to zwracam uwagę, podkreślam, ponieważ to ma szczególny związek właśnie z Samsonem. A trzecia rzecz, trzeci element, którego nie było im wolno czynić, nie mogli dotykać się umarłego. Samson, drodzy braterstwo, był człowiekiem sławnym w czasie, w którym żył. Wszyscy, szczególnie Filistyńczycy, dobrze znali Samsona. Dobrze wiedzieli o nim, że jest taki w Izraelu, który w jakiś sposób im dokuczał. O czym się też przekonamy. Ale był także człowiekiem mocnym, dowcipnym i dobrodusznym. Dzisiaj, wspominając tamten czas, głównie mówi się o fizycznej sile Samsona. Nawet jeżeli zapytać kogoś, kto czyta Biblię, Słowo Boże, historie biblijne, czy znasz historię o Samsonie? Tak. Co z niej pamiętasz? No, to był silny człowiek, który zawsze dawał łupnia Filistynom, prawda? Taką odpowiedź pewnie byśmy usłyszeli. Jednakże Biblia, drodzy braterstwo, nie wspomina o drugim podobnym charakterze. Tak brat Russell się wyraża o Samsonie. Samson stoi niezrównany pomiędzy bohaterami biblijnymi. Ale w czym takim zasłynął? Czym takim zasłynął, że aż apostoł Paweł napisał o nim w liście apostoła właśnie Pawła do Żydów w 11 rozdziale, wersecie 32. Przeczytajmy sobie ten werset na potwierdzenie. List apostoła Pawła do Żydów, 11 rozdział, werset 32. A cóż więcej mam mówić? Bo by mi czasu nie stało, gdybym miał mówić o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, o Jefcie, o Dawidzie i o Samuelu i o prorokach. Osoby wierne, zacne z czasów starożytnych mogły stać się, drodzy braterstwo, sługami Bożymi. Jednostki takie nie były jak w wieku Ewangelii wchłodzone z Ducha Świętego. Rozumiemy dlaczego. To jeszcze nie był ten czas. Jeszcze wtedy nie było naszego Pana, nie było Jego ofiary, nie było jeszcze otwartej drogi do wysokiego powołania. Mojżesz był wiernym jako sługa nad domem swoim, natomiast Samson i inni prorocy byli członkami właśnie tego domu sług. Ich postępowanie w świetle Słowa Bożego nie było święte. Gdybyśmy tak zaczęli czytać, o Samsonie rozważamy w tej chwili, ale o Dawidzie, o innych mężach Bożych, którzy są zaliczeni w poczet starożytnogodnych, ale gdybyśmy spojrzeli na ich czyny, na ich postępowanie, tam za wiele tej świętości w ich życiu, w ich postępowaniu byśmy nie znaleźli. Ale jednak zostali przez Pana Boga przyjęci z jakiegoś powodu, z jakichś zasług, które uczynili. Brat Russell napisał tak. Nie powinniśmy więc mniemać, że Samson jest wzorem dla nas do naśladowania, ani też nie potrzebujemy wystawiać jego życia za przykład dla naszych dzieci lub dla innych. Powinniśmy umieścić go w takim miejscu boskiego planu, jaki daje mu Pismo Święte, a wtedy jego życie i czyny będą widziane w ich właściwym świetle i nie będą dla nas kamieniem obrażenia. No dziwne. Brat Russell mówi, nie powinniśmy brać Samsona za przykład, a bracie Dawidzie nam mówi, że Samsonie. To po co? Ale w innym miejscu mamy taki cytat. Na setki sposobów Samson nie był chrześcijaninem. No nie mógł być chrześcijaninem w tamtym czasie. Jest to dla nas zrozumiałe, logiczne. Ani wzorem dla chrześcijan. Pod wieloma względami żył on według ciała, nie bacząc na swoją szlachetną samoofiarę w służbie dla Pana. Drodzy braterstwo, jeżeli czytamy tę historię Samsona, to czytamy o jego zamiłowaniu szczególnie do kobiet. Tutaj udał się do jednej kobiety, tutaj za chwilę wybrał sobie jedną z piękniejszych Filistynek, czyli Dalilę. Tu czytamy w jednym rozdziale, że udał się do jednej nierządnicy, do miasta Gazy, gdzie po nocy przebywania tam wychodzi, zabiera bramy miasta i zanosi ją na górę. No? Zatem, czy takie życie, tylko ten przykład wymieniając, można zaliczyć do świętości? No zdecydowanie nie. W świetle Słowa Bożego, w świetle nauki chrześcijańskiej, nauki, którą daje Pan Jezus, na pewno nie postępował według wzoru chrześcijańskiego. W Skoro zatem Pan Bóg nie wystawił Samsona za wzór do naśladowania, jego czynów, podkreślamy, czynów, postępowania, to zobaczmy na jego charakter, na jego mocne strony charakteru, w czym się Samson uwidocznił, w czym Samson się takim odróżnił, że został uznany przez Pana Boga za wiernego. Zobaczmy najpierw, w jakim celu Pan Bóg dał Izraelowi Samsona. W jakim celu? Powiedzieliśmy, że był to okres sędzi. Czyli Pan Bóg dawał przez te 450 lat Izraelowi sędzi. Po osiedleniu się w Palestynie Izraelici, jak to wielokrotnie miało miejsce, to co brat Davis także w wykładzie zaznaczył, podkreślił, no byli znowu knombrnymi, niewiernymi. No to co trzeba było dać? Jeżeli człowiek jest niewierny, knombrny i nie słucha, no to trzeba mu dać doświadczeń. Trzeba mu dać jakiegoś bata po to, żeby zrozumiał, że coś źle czyni. No i tak było w tym przypadku także. Gdy niewiara i bałwochwalstwo zaczęło zakradać się w Izraelu, Bóg dozwalał, aby ten naród właśnie był gnębiony przez narody okoliczne. W czasie naszej historii Filistyni pozbili Izraelitów i zrobili sobie z nich poddanych. Do tego stopnia, że nawet nie pozwolili Izraelowi wyrabiać, używać czy też posiadać różnych narzędzi, zbrojeń. Nie pozwalali im nawet, żeby mieli pośród swojego narodu taki zawód jak kowal. Dlaczego? No bo wtedy mogliby zacząć się zbroić, mogliby miecze produkować, mogliby oszczepy robić, no i mogliby może z czasem i zagrozić Filistynom. Filistyni byli dobrze uzbrojeni i czuli się bardzo pewnie, kiedy mieli pod swoją w niewoli właśnie Izraelitów. Pan Bóg, znając stan Izraela, przygotował dla nich wybawienie. Tak jak w wielu innych przypadkach, poddawał ich w niewolę, ale dawał im wybawienie. Chciał ich czegoś nauczyć, chciał im dać pewnej lekcji. Nigdy nie zostawił swojego wybranego narodu. Historia, która była przedstawiona w poprzedniej lekcji, bardzo dobrze to pokazuje. Przez wieki, wieki istnienia ludzkości ten naród jako jedyny przetrwał te wszystkie wieki. Nie stracił swojej narodowości. Dał Pan Bóg Izraelowi Samsona, aby uczynić go sędzią w Izraelu. Miał Samson rozbudzić patriotyzm, dać nadzieję w swoim narodzie, swoim rodakom, obywatelom Izraela, tym, którzy byli ciemiężeni przez swoich oprawców, przez Filistynów. Wielka siła Samsona obserwowana przez lud, jego ślub nazareństwa, miały być dla Izraela nauką, lekcją, przypomnieniem o potędze Bożej. Oni zapominali, że Pan Bóg jest wszechpotężny, że Pan Bóg może uczynić wszystko, że skoro ich poddał pod niewolę, to także ich wybawi z tej niewoli. Mieli się nauczyć, że bez względu na wielkość doświadczeń, jakiekolwiek by trudne nie były doświadczenia, z Panem można wygrać każdą bitwę. Ale Izrael nie był pokornym uczniem. Nie dawał się pokornie uczyć. Potrzebowali właśnie tego chłostania, potrzebowali tychże lekcji, które Pan Bóg im dawał poprzez podawanie ich w kolejne niewole. Gdyby Izraelici rozumieli i pamiętali dobrze tą naukę, gdyby przyszli do Pana Boga i powiedzieli: Panie Boże, my chcemy być Tobie wierni, chcemy Ciebie słuchać, wierzymy, że skoro Ty dozwalasz dla nas na takie doświadczenia, ale wyrwiesz nas. Gdyby tak przyszli i powiedzieli do Pana Boga, ileż łatwiej byłoby im znieść te doświadczenia, ileż łatwiej mogliby inaczej spojrzeć przede wszystkim na doświadczenia, które przeżywali. A Izrael w tym czasie, w wyniku tych doświadczeń, jak za chwilę jeszcze powiemy, stawał się coraz bardziej otwały. O, jesteśmy w kolejnej niewoli. Kolejne trudy, kolejne baty. Już chyba nie ma dla nas żadnej nadziei. No już nie wiadomo, co będzie. Pan Bóg nam tyle obiecał, a tutaj kolejna niewola. Co znaczy, że Samson był sędzią w Izraelu? Co to oznacza? To znaczy, że był budynek, w którym przyjmował strony i dokonywał wyroków? Osądzał strony? Nie. Samson sądził Izraela w pierwotnym znaczeniu tego słowa sądzić. Lecz nie w znaczeniu takim, jak słowo to jest ogólnie dzisiaj rozumiane. On sądził Izraela w znaczeniu niszczenia, w znaczeniu mszczenia się za krzywdy, które jego rodacy, naród izraelski, otrzymywał i przechodził od swoich oprawców. A więc Samson już wydał niejako wyrok na swoich oprawców i teraz mścił się na nich. Oddawał im niejako złem za złem, powiemy, zgodnie z nauką Pana Jezusa. A więc już mamy przykład i dowód na to, że na pewno to postępowanie Samsona nie było postępowaniem chrześcijańskim. Samson był rycerzem nie tylko z zamiłowania do walki, ale i z patriotyzmu. Wierzył silnie w przymierze zagwarantowane boską przysięgą, spodziewał się, że naród jego w końcu zostanie wyzwolony od wszystkich wrogów. Samson był więc przeciwny wszystkiemu, co było skierowane przeciw Izraelowi, a ponieważ Filistyni byli tymi gnębicielami, no to na kim się mścił? Na Filistynach. Dostatek Filistynów pochodził głównie z ich urodzajnych pól i winnic, położonych pomiędzy górami Judei a Morzem Śródziemnym. Samson postanowił zniszczyć pewną część plonów pochodzących z ich pól. Powiedzieliśmy na początku, że był też człowiekiem dowcipnym. W swoim postępowaniu wykazywał się także pewnym humorem, czy też nawet i dowcipem. No i chciał zniszczyć te ich uprawne pola, plony, które mieli pewnie niebawem zbierać z pól. W związku z tym złapał 300 lisów, po dwa związał ogonami, w środek tych ogonów włożył pochodnię zapaloną. Biegnijcie w to pole, proszę bardzo. Spaliła się znaczna część pól, które mieli Filistyni, a więc ponieśli ogromne straty w tym wypadku finansowe. Jak pisze brat Russell, nie był to tylko złośliwy figiel, chociaż sposób zastosowany był dziwny i niezwykły. Dziwny i niezwykły. Jednak było to celowe działanie Samsona. Celowe. W taki sposób on sądził gnębicieli, czyli karał ich i niszczył, a w takim samym stopniu przyczyniał się do uwolnienia Izraela. No bo im więcej szkody wyrządzał swoim przeciwnikom, tym Filistynom, no to wierzył w to mocno, że przyczynia się do tego, aby ten naród uwalniać spod władania ich ciemiężców. Izraelici tak obawiali się Filistynów i tak mało wierzyli Bogu, że byli nawet gotowi wydać Samsona Filistynom, to też uczynili. Przyszli do Samsona i powiedzieli Samsonie, nie mamy siły, zagrażają nam Filistyni. Boimy się, że za chwilę mogą nas tutaj najechać jeszcze większe jarzmo na nas włożyć. My byśmy Ciebie oddali tym Filistynom i wtedy będziemy mieli spokój. Będziemy sobie żyli dalej w takim samym marazmie, jak żyliśmy do tej pory. Samson, widząc trud i widząc obawę, lęk swoich braci, co zrobił? Mówi, proszę bardzo, zwiążcie moje ręce, oddajcie mnie Filistynom. Tak czytamy do opisu biblijnego. No i też Filistyni zaczęli triumfować. Pojmaliśmy Samsona. Izraelici, jego rodacy, wydali nam Samsona. Ale Samson, kiedy był prowadzony przez Filistynów pewnie do jednego z większych miast, aby Filistyni mogli się przed wszystkimi pochwalić, że pojmali tego, który tak ciemiężył Izraela, w pewnym miejscu Samson dostrzega ośnią szczękę. I co robi? Zrywa łańcuchy, kajdany, którymi był spięty. No i zaczyna zabijać, walczyć z Filistynami. Pamiętamy, ile wtedy osób zabił? Ile? 1000 osób zabił, właśnie. 1000 osób wtedy Samson zabił spośród Filistynów. Czy to nie powinien być kolejny dowód dla Izraela w tamtym czasie, że Pan Bóg dał im Samsona, że Pan Bóg daje im dowody swojej opieki w stosunku do tego narodu? W innym miejscu sługa Pański napisał tak. Jak wielka była w tym znowu nauka dla zemdlałych serc, aby wzmocnili się, przyjęli boską obietnicę i posłuszni byli jego kierownictwu. Jakaż to była lekcja. Ale oni tego nie widzieli, nie dostrzegali. Byli koło tego, dotykali tego niejako namacalnie. Ale nie uczyli się tego. Zauważmy gorliwość Samsona dla Boga i jego ludu. Gdy wspomnimy jego wierność w ślubie nazareństwa i jego ogromną siłę. Już nie chodzi o siłę fizyczną. Siłę, która uzdolniła go, że bez żadnej broni, oprócz oślej szczęki, mógł walczyć z wielką gromadą swoich nieprzyjaciół bez żadnych obaw i strachu. ponieważ wierzył, że Pan Bóg się nim opiekuje, że Pan Bóg ma pieczę nad nim. Pan Bóg mu dał tą siłę i że on jest od Pana Boga postanowiony. On ma wykonywać tą służbę, którą Pan Bóg mu zlecił do wykonania. Dał się przecież pojmać, właśnie tak jak powiedzieliśmy przed chwilą przez swoich braci, którzy byli tacy strachliwi i pełni obawy. Naród wybrany. Izrael. A się okazuje, że taki strachliwy, taki pełen obaw. Zgodnie z zakonem Samson został uznany za bardzo wiernego sługę Bożego. W każdej chwili swojego życia starał się być wierny Panu Bogu. Starał się zawsze wykonywać to, co Pan Bóg mu powierzał do wykonania. Był lojalny w stosunku do Pana Boga, ale także do swojego narodu. Był patriotą, jak to dzisiaj określimy takim ładnym określeniem. Jego wiara, tak jak powiedzieliśmy, była stale manifestowana we wszystkim, co robił. Ale mimo mocy, którą posiadał Samson, nie tylko fizycznej, ale tej związanej z charakterem, z jego wiarą, z jego wiernością także, Samson posiadał pewną bardzo dużą słabość. Zgubą dla Samsona okazała się kobieta. No i ktoś teraz powie, to też nas przestrzegać przed kobietami? Nie, w żadnym wypadku. Cóż byśmy zrobili bez naszych kochanych żon, sióstr, które niejednokrotnie pomagają w bardzo, bardzo wielu rzeczach. Ale w tamtym czasie Dalila, jedna z pięknych niewiast filistyńskich, znalazła upodobanie właśnie w oczach Samsona. Zdradził jej sekret źródła swojej mocy. I pamiętamy, że to nie było tak od razu. Dwie próby były wcześniej, aż w końcu po trzecim razie, kiedy już Dalila praktycznie chyba chciała go odprawić, żeby odszedł od niej, bo w ogóle jej nie ufa, w ogóle jej nie wierzy, no Samson wtedy jej zdradził i powiedział, że podlega ślubom nazareństwa. I na podstawie tych ślubów nie może ścinać swoich włosów, bo gdyby to uczynił, to wtedy straciłby swoją moc. Ale czy straciłby swoją moc z tego powodu, że obciął włosy? Czy to oznacza, tak jak niektóre dzieci myślą, że Samson miał długie włosy, w związku z tym miał siłę? To znaczy, że gdyby je coraz bardziej przycinać, to ta siła by zmniejszała się? Nie, to nie o to chodzi. Samson, tak jak powiedzieliśmy, podlegał ślubom nazareństwa. Ścięcie włosów oznaczałoby, że wystąpił przeciwko tym ślubom nazareństwa, które wcześniej były złożone. Wystąpił przeciwko tym ślubom, w związku z tym Pan Bóg odebrałby mu tą moc, którą wcześniej mu dał. No i w Filistyni, kiedy pojmali Samsona z rąk Dalili, wielce triumfowali, wielce radowali się. I co takiego zrobili w tamtym czasie? Wzięli Samsona, przede wszystkim wyłupili mu oczy, trzymali jako niewolnika mielącego ziarno w młynie, zamiast woła, zamiast innego zwierzęcia, dali tam Samsona. Proszę bardzo, Samsonie, ty taki silny, to teraz wykaż się, jak wiele masz siły i ile dobrego możesz zrobić dla mnie. Następnie przyprowadzili go jako zdobycz na wielką uroczystość. Czytamy w historii w Księdze Sędziów, że Filistyni mieli święto w świątyni na cześć ich Boga Dagona. W związku z tym przyprowadzili Samsona do świątyni, postawili go między kolumnami, no i stwierdzili, że teraz my się będziemy z niego naigrywać. Tyle ty nam robiłeś złego, teraz my tobie pokażemy. Teraz zobaczysz, jaki wcale nie jesteś taki mocny. Teraz my mamy nad tobą władzę, teraz my panujemy nad tobą. Co w tym momencie pojawiło się w umyśle Samsona? Wiedział, że zgrzeszył przeciwko Panu Bogu. Wiedział, że wystąpił przeciwko ślubom nazareństwa, które były złożone jeszcze przed jego urodzeniem, przez jego rodziców. Ale Samson po raz ostatni zwraca się w modlitwie do Pana Boga i prosi: Panie Boże, wiem, że byłem Ci niewierny. Wiem, że wystąpiłem przeciwko ślubom, które były na mnie nałożone. Ale proszę, pozwól mi jeszcze jeden raz, ten ostatni raz, zemścić się na moich wrogach. Jeszcze raz dokonać tego osądu na naszych oprawcach. Jeszcze raz pokazać Twoją siłę, Twoją potęgę, że jeżeli Ty chcesz i Ty powiesz, to się stanie. Wszystko jest możliwe do wykonania. Jeżeli Ty dowodzisz swoją armią, Panie Boże, to jakakolwiek inna armia z drugiej strony by nie była, jak wielkiej mocy by nie miała, to Ty zawsze w tej walce zwyciężysz. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Samsona. Pozwolił mu po raz ostatni zemścić się na tych oprawcach, na Filistynach. Pamiętamy, co zrobił. Słupy świątyni przewrócił. No i wtedy cała świątynia się zawaliła. Pamiętamy, ile wtedy osób zginęło? Ile? 3000. 3000 osób. Można sobie tylko wyobrazić. Dzisiaj takich budynków już się raczej nie buduje, gdzie dwa słupy są zburzone i nagle cała budowla runie i wszyscy, którzy są w budynku, giną. Samson, drodzy braterstwo, pokazał poprzez swoje życie, poprzez swoją wierność, poprzez wiarę, którą posiadał w Pana Boga, że jest mu wierny, że był mu wierny i dlatego wydał, możemy tak o nim powiedzieć, że świadectwo otrzymał poprzez swoją wiarę. No tak apostoł Paweł mówi właśnie o tych wiernych Starego Testamentu. Świadectwo otrzymał przez swoją wiarę. I z tego powodu właśnie został zaliczony poczet starożytnogodny. A więc nie z powodu swojej literalnej siły, nie z powodu czynów, które dokonywał, bo tak jak powiedzieliśmy, one w żaden sposób nie były święte, ani w żaden sposób nie mogły z punktu widzenia chrześcijaństwa i Pana Jezusa być przez Pana Boga przyjęte, ale z powodu charakteru, siły charakteru, wiary, którą posiadał w swoim sercu. Czyli nie tylko myśl, nie tylko umysł, ale serce. Coś więcej. Czy Samson miał rozwinięty charakter na podobieństwo wiernych, spłodzonych z Ducha Świętego w wieku Ewangelii? Nie miał. Nie mógł mieć. Nie w tamtym czasie. W jego sercu poza miłością cielesną do kobiet mało było miłości do jego nieprzyjaciół, do bliźnich. Mało było tej miłości. No gdyby posiadał tą miłość, to czy wybiłby 1000 Filistynów ostrą szczęką? Czy zabiłby 3000 Filistynów w wielkiej świątyni Dagona? No nie zrobiłby tego, gdyby miał miłość do swoich nieprzyjaciół. Brat Johnson napisał takie słowa o Samsonie. Samson i temu podobni umarli z nienawiścią w sercu, co byłoby dowodem, iż nie posiadali doskonałej miłości. Dlatego zauważył, że starożytni święci, chociaż byli na próbie wierności i skutecznie wytrwali w niej, to jednak nie byli na próbie do doskonałej miłości. I dlatego nie mogli znajdować się na próbie do życia w tamtym czasie. I odtąd od 1909 roku, bo już ja dodaję w tej chwili, on sługa ustawicznie uczył, że starożytni święci nie byli na próbie do życia. Wcześniej drogi brat Russell, pastor Russell, myślał inaczej. Przejdźmy do zobaczenia pokrótce do omówienia, tak jak powiedziałem, w drugiej części naszego tematu, lekcji, które płyną z historii o Samsonie. No bo ktoś by powiedział, no bardzo fajna historia. Wielki, mocny człowiek, który wykazuje się wiarą. No ale co więcej? Co ja dzisiaj mogę dla siebie wyciągnąć z tamtych wydarzeń, które miały miejsce przecież wiele, wiele setek lat temu? Podzieliłem te lekcje, powiedzmy, wynikające z tej historii na kilka takich punktów. Pierwszy. Tak jak Filistyni szukali każdej sposobności, by usilić Samsona, tak, drodzy braterstwo, w dzisiejszym czasie chrześcijanie również powinni czuwać. Dlaczego? Ponieważ sam szatan nie osiadł na laurach. Szatan nie stwierdził, że Samsona mi się udało wieść. On sprzeniewierzył się ślubom nazareństwa. W związku z tym ja już teraz nie potrzebuję nikogo zwodzić. Właśnie w wieku Ewangelii, w dzisiejszym czasie, szatan chce jak najwięcej poświęconych serc chrześcijan odwieść od prawdy, odwieść od Pana. Z zaznaczeniem na prawdę i Pana. Szatan używa najbardziej wyrafinowanych zasadek i sideł w tym celu właśnie, aby usilić, aby złapać tą ofiarę swoje sidła. Czy czyni to w taki sposób, że przychodzi i mówi, ja jestem przeciwnik, ja jestem szatan, ja tutaj zakładam sidła i teraz proszę, żebyście tędy chodzili i nie wpadali. Czy on coś takiego robi? No oczywiście, że nie. Bo każdy człowiek rozsądnie myślący przeszedłby obok lub nie chciałby w ogóle rozmawiać z taką osobą tak mówiącą. Natomiast dzisiaj, drodzy braterstwo, jak u Ewangelii, szatan przychodzi jako anioł światłości. W innym miejscu mamy powiedziane jako lew ryczący, szukając kogo by pożarł. Podajmy przykład. W ostatnich latach błędna nauka głoszona o usprawiedliwieniu. Czy od razu wszyscy zorientowali się, tak, to jest błędna nauka, która jest podawana? Czy szatan powiedział poprzez wpływ, który miał na poszczególne jednostki, że ja wam teraz głoszę naukę o usprawiedliwieniu, która jest zupełnie inna od tego, co do tej pory wierzyliście? Czy tak powiedział przeciwnik? Nie, tak tego nie zrobił. Ale ubrał to w takie słowa i przekazał to w taki sposób, żeby wszyscy nie mogli się od razu zorientować, że to jest błąd. Jeszcze pamiętam kilka dni temu w rozmowie z jednym bratem na temat właśnie usprawiedliwienia mówi, jak to możliwe? No przecież ja tam nie widzę niczego złego w tej nauce o usprawiedliwieniu. No i dopiero kiedy w rozmowie, w dyskusji padają pewne argumenty, no ale to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ja mówię, tak, to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ale to jest niezgodne z naukami słów pańskich. Tak, to jest niezgodne z naukami słów pańskich. A więc szatan w sposób bardzo subtelny podchodzi, żeby dać pewną myśl na umysł. Zaszczepić jakąś myśl, która się będzie stopniowo rozwijać. I teraz pytanie, czy ja wpuszczę tą myśl do twojego serca i będę ją pielęgnował i będę ją żył, będę ją głosił? Czy też mój umysł, moje serce powie, ale to jest błąd. To jest myśl od przeciwnika. W związku z tym odsuwam ją, odrzucam. Zakazuję jej wstępu do mojego serca. Druga lekcja, którą moglibyśmy wymienić z naszej historii o Samsonie. Służba dla Pana Boga. Samson w obliczu swoich nieprzyjaciół był wyszydzany, wyśmiewany, poniżony, upodlony. Prosił Pana Boga pomimo okoliczności, w jakich się znajdował. Pamiętamy w świątyni Dagona, kiedy był wyśmiewany przez wszystkich, pewnie bity, truty, opluwany. Prosił Pana Boga, aby po raz ostatni mógł przeprowadzić sąd nad Filistynami. Wiedział, że to przyniesie mu śmierć. Był świadom tego, że to, o co prosi, spowoduje na niego śmierć, jeżeli Pan Bóg oczywiście spełni jego prośbę. Czy to, drodzy braterstwo, nie jest lekcja oddania się dla Pana Boga? Czy to nie jest lekcja poświęcenia wiary i wierności dla Pana Boga? Czy doświadczenia, które mają na celu wyszydzenie, oczernienie, pośmieszenie chrześcijanina przez kogokolwiek? Czy spoglądam zawsze na Pana? Jeżeli przechodzę takie doświadczenia, ktoś mnie oczernia. Dlaczego? Bo myślę inaczej, bo wierzę inaczej, bo inaczej rozumiem doktrynę biblijną, bo inaczej mam wyrozumienie na innych rzeczy inaczej, aniżeli jest to ogólnie przyjęte. Czy wtedy jestem gotów stać zawsze przy Panu? Czy mam siłę Samsona, żeby stanąć do walki w obronie Pana, bez względu na konsekwencje, jakie to przyniesie dla mnie? Ileż to bracia nieraz opowiadali w dyskusji, które mieli z różnymi osobami, gdzie różne argumenty padające, różne dowody podawane przez drugą stronę wskazywały, że prawda zawsze wygra, prawda zawsze wygrywa. No ale jeżeli komuś brakuje argumentów Słowa Bożego, argumentów merytorycznych, no to wtedy wyciąga się już argumenty oczerniające. To ja oczernię tego brata, tamtą siostrę. Nieważne, czy on to zrobił, czy nie. Ja go posądzę o to, o tamto. Taka jest metoda przeciwnika. Trzecia lekcja. Oddanie dla brata i siostry. Tak jak Samson w tamtym czasie, drodzy braterstwo, oddał się dobrowolnie w ręce Filistynów. W jakim celu? W tym celu, żeby uśmierzyć strach i obawy swoich braci. tym celu to uczynił. Czy zatem nie powinienem oddać swojego czasu, siły, wsparcia duchowego dla mojego brata w Panu, w Chrystusie, dla mojej siostry w Chrystusie, którzy tego potrzebują? Nawet jeżeli to jest kosztem mojej wygody, mojego czasu, moich pieniędzy może nawet i, czy nie powinienem tego uczynić? Na przykładzie, jak to uczynił Samson, on liczył się, że będzie w rękach oprawców, wiedział, zdawał sobie z tego sprawę. Ale jednak dla dobra brata, dla dobra siostry był gotów ponieść taką ofiarę. Dzisiaj możemy stanąć w obronie brata, w obronie siostry. Dzisiaj możemy wspomóc brata czy siostrę słowem, miłym słowem, dobrym słowem chrześcijańskim, wsparcia, pociechy, dodania siły, dodania otuchy. Bo szatan niejednokrotnie w doświadczeniach próbuje spowodować, że poziom siły, którą posiadamy w swoim sercu i w umyśle, ona spada. Spada i dochodzi bardzo nisko. I wydaje się, że tak jak w tamtym czasie Izrael czuł się bardzo słaby i omdlały, tak czasami chrześcijanin czuje się i podobnie. W związku z tym, jeżeli jest taka potrzeba, widzimy brata czy siostrę w potrzebie, pomóżmy. Wesprzyjmy, podajmy możną rękę ku pomocy. Czwarta lekcja płynąca z naszej historii. Samson posiadał wielką wiarę w Pana Boga, tak jak powiedzieliśmy, która była motorem do jego działania, siłą do jego działania. Gdy spoglądamy na nasz podstawowy tekst Efezu 6, rozdział, werset 10, wzmacniajcie się, bądźcie silni w sile mocy Jego, mówi apostoł Paweł, tak? Wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. I kiedy patrzymy na Samsona i innych świętych ojców wyliczonych przez apostoła Pawła w liście do Żydów, dostrzegamy, że sekretem mocy ich działania nie była ich postawa fizyczna, ale że ich siłą i wielkością była ich siła charakteru. Ich wiara w Boga, w Jego obietnicę, niezachwiana wiara w Niego i w Jego obietnicę. Podobnie, drodzy braterstwo, czy nie powinno być z nami? Czy pomimo tego, że Samson nie był chrześcijaninem, czy nie powiemy, czy każdy z nas nie powie, że ja powinienem mieć wielką wiarę w stosunku do Pana Boga, do Pana Jezusa? Z tą różnicą, drodzy braterstwo, że nasz charakter wyposażony i rozwijany w dodatkowe łaski i zalety charakteru. Ponieważ mamy wiedzę, z czego składa się charakter. Dzisiaj mając naukę Pana Jezusa, wiemy, że mamy obdarzać naszych bliźnich, ale nawet i naszych nieprzyjaciół miłością. Że mamy rozwijać w sobie wszystkie łaski charakteru, które są potrzebne, aby rozwinąć charakter na podobieństwo Pana Jezusa, tak aby móc być uznanym przez Niego za wiernego. Zachodzi, taki cytat w jednym miejscu mamy w literaturze prawdy, zachodzi znaczna różnica pomiędzy wiarą a łaskowiernością. Ta ostatnia może rozniecić ducha energii, czyli łaskowierność, może rozniecić ducha energii. Super, dzisiaj ja zrobię to czy tamto, ja mam taką siłę, że ja jestem dzisiaj w stanie i góry przenosić, prawda? Jak mówi apostoł Paweł. A z drugiej strony ta energia nie jest na stałe przy łaskowierności. Ta energia jest chwilowa. Gdy zaś ta pierwsza jest mocą Bożą, uzdalniającą nas do znoszenia wszelkich trudności, jako dobrzy żołnierze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jako żołnierze krzyża i sprawiedliwości, bojujący przeciwko grzechowi, błędom i wszelkiej nieprawości. Piąta lekcja, wynikająca z historii o Samsonie. Dla Samsona zgubą okazała się miłość do kobiety, tak jak powiedzieliśmy. Kobieta w Słowie Bożym, nawet mamy powiedziane w Księdze Objawienia, kobieta wszeteczna, w tym jak i w innych typach Biblii przedstawia Kościół nominalny w jego różnych denominacjach, w jego różnych sektach, w tym również także i kościelnictwo. Filistyni zaś przedstawiają sekciarzy. I posłużymy się cytatem literatury prawa. Gdy Samson niebacznie położył swoją głowę na łonie Dalili, włosy jego zostały odcięte. Przez to ślub jego został złamany i moc jego stracona. Podobnie ci, co są mocnymi w Panu i w sile mocy Jego, z powodu swej wierności ślubom poświęcenia się jako naśladowcy Pana Jezusa, są w niebezpieczeństwie zaśnięcia na łonie nowoczesnej Dalili, czyli kościelnictwa. Niebezpieczeństwem ich jest duch drzemki, duch odpoczywania od pracy i samoofiary i ślubu, duch ospały. A kogo taki duch opanuje, ten traci posiadaną przed tym siłę. Zauważmy energiczną działalność pierwotnego Kościoła i zwycięstwa osiągane w imieniu i mocy Pańskiej. Zauważmy, jak on przeciwnik usidlił i zwiódł Kościół, jak przez długi okres czasu ci, co ślubowali być wiernymi Panu i Jego sprawie, znajdowali się w uśpieniu i światowości. Zwróćmy na to, na tą naszą uwagę. To pisał brat Russell już ponad 100 lat temu. Zauważmy, jak moc poselstwa ewangelicznego została stracona w tym stanie drzemki w wiekach średnich. Zauważmy, jak oczy wyrozumienia u chrześcijan zostały zaciemnione tak samo, jak Samson stracił swój wzrok cielesny. Zauważmy jeszcze, że nawet i od czasów reformacji Kościół znajdował się w znacznym stopniu pod zaciemniającym wpływem onego przeciwnika, jakoby w niewoli kościelnictwa i świata, tak samo jak Samson znalazł się w niewoli Filistynów. Bardzo długi cytat, ale jakże wymowny. Kochani bracia, czy te myśli pastora nie są aktualne także dzisiaj? Czy nie dostrzegamy, że w wielu przypadkach poselstwo ewangeliczne nie ma dzisiaj większego znaczenia? Czy widzimy, jak prawda nie jest popularna? Czy widzimy działalność symbolicznej niewiasty Dalili Kościoła Nominalnego, który chcąc podtrzymać swoją władzę, próbuje usilić wiernych Panu? Ze smutkiem spoglądamy, iż wielu, drodzy braterstwo, udało się złapać na tą symboliczną pułapkę Dalili. Zaślepieni i uwięzieni przez przeciwnika znajdują się teraz w wieku Ewangelii pośród Filistynów. Uważajmy, aby nigdy nie opanował nas duch drzemki, duch odpoczywania od pracy i samoofiary, duch ospały, ponieważ to może skutkować popadnięciem w niewolę przeciwnika, a ostatecznie śmierć. Szósta lekcja, która wynika z naszej historii. Zaufanie i postępowanie według prawdy. Znów posłużę się cytatem, ponieważ niejednokrotnie, drodzy braterstwo, słowa wyrażane nie odzwierciedlają tego, co sługa Pański napisał w tak przejrzysty, prosty, jakże wymowny sposób. Ważnym więc jest dla nas, abyśmy nie tylko wierzyli, ale abyśmy wierzyli prawdzie. Nasz Odkupiciel modlił się: poświęć ich prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą, a Pismo Święte mówi nam także, iż niektórzy, ponieważ nie mają dosyć zamiłowania do prawdy, pozostawieni są przez Pana, aby wierzyli kłamstwu. I przez taką fałszywą wiarę dochodzą w końcu do potępiającego stanu serc i uznani bywają za niegodnych miejsca pomiędzy wybranymi. Tak określił to sługa Pański. Siódma lekcja to cel w życiu. Cel w życiu chrześcijańskim, ponieważ odnosimy to do dzisiejszego czasu, do chrześcijan, do nas, którzy staramy się walczyć i walczymy o swoje poświęcenie. O zwycięstwo w tym poświęceniu. I znów kolejny cytat. Lekcją, której możemy się nauczyć z doświadczeń Samsona, jest znaczenie posiadania celu w życiu. Nikt nie może wydobyć z życia tego, co najlepsze, jeśli nie posiada przed sobą określonego celu. Rodzice powinni zachęcać swoje dzieci, by nie dążyły do rzeczy, do których nie mają zdolności lub kwalifikacji, lecz by starały się o najlepsze rzeczy w życiu, do których są zdolne. Czy, drodzy braterstwo, mamy w swoim życiu jakiś cel? Mamy cel. Gdybyśmy nie mieli celu w swoim życiu, związanego z Panem Jezusem, z Panem Bogiem, z prawdą, ze zwycięstwem w naszym poświęceniu, z Królestwem Bożym, do którego dążymy, to by nas tu nie było. To byśmy dzisiaj się tutaj nie zgromadzili. Możliwe, że siedzielibyśmy w domu, oglądali jakiś dobry program telewizyjny, albo byli w innym miejscu, ale nie tutaj. A więc cel w życiu, posiadanie celu w życiu jest bardzo ważną, bardzo istotną rzeczą. Przedostatni punkt, przedostatnia lekcja, która wynika z naszej historii, to czynienie ślubów. Czynienie ślubów. No i znów, jak to w poprzednich punktach miało miejsce, posłużę się cytatem. Inna związana z tym tematem lekcja dotyczy ślubów. Śluby są dobrowolne. Nikt nie jest zobowiązany do ślubowania, lecz ślub raz podjęty powinien zostać zachowany wiernie, jeżeli błogosławieństwo ma być otrzymane. Teraz podkreśla sługa Pański. Nie zalecamy nikomu ślubować ludziom, ani społecznym lub religijnym instytucjom. Zalecamy natomiast śluby Panu dotyczące wierności Jemu i Jego sprawie. Ktokolwiek jednak podejmuje ślub, powinien pamiętać, że lepiej by mu było nie ślubować, niż przyjąć ślub i go złamać. Złamanie ślubu przyczynia się do osłabienia sumienia, podczas gdy zachowywanie ślubu zmierza do wzmocnienia całego życia i czyni daną jednostkę odpowiedzialniejszą, bardziej przygotowaną do Pańskiej służby w życiu obecnym i przyszłym. I 9. lekcja. Ktoś mógłby powiedzieć, no to powinieneś chyba ją wymienić na pierwszym miejscu. Bez względu, drodzy braterstwo, na wielkość i ciężar doświadczeń, z Panem można je wszystkie z powodzeniem przejść. Tak jak Samson. Znalazł się w trudnych okolicznościach. No cała armia, ponad 1000 osób, prawda? A jednak zostaje przez Pana Boga wyratowany z tych doświadczeniach. A więc, drodzy braterstwo, czy powinniśmy się zniechęcać w doświadczeniach, które przychodzą, w trudnościach, na które Pan dozwala? To nie, że Pan o nas zapomniał. Pan dozwala na te doświadczenia. Nie powinniśmy się w nich zamartwiać, nie powinniśmy się w nich zniechęcać, ale tak jak Samson, z wiarą do Pana Boga, że Pan Bóg jest mocen wyrwać nas z tych doświadczeń. A więc już na zakończenie, ponieważ powiedziałem, że to już jest ostatnia lekcja wynikająca z naszej historii. Drodzy braterstwo, czy tak jak Samson, posiadam jego siłę? Posiadam siłę Samsona w swoim charakterze? Czy pracuję nad charakterem, żeby jeszcze bardziej, być jeszcze lepszym, jeszcze bardziej podobać się Panu Bogu? Czy walczę o swoje zbawienie? Bez względu na okoliczności, bez względu na trudności? Lekcje płynące z tej historii zastosowane w życiu wzmocnią nasz i nasz charakter. Wzmocnią nas, samych i nasz charakter. Spróbujmy sami indywidualnie odpowiedzieć sobie na pytanie naszej lekcji. Czy posiadam siłę Samsona? Nie odpowiadajmy za brata czy siostrę, ale sami sobie odpowiedzmy. Niech dobry Pan Bóg błogosławi nam tych rozważań, drodzy braterstwo, jeszcze błogosławieństwa Bożego, no i przede wszystkim tej siły, o której mówiliśmy, Samsona. Bądźmy wszyscy tymi symbolicznymi Samsonami w wierności dla Pana Boga, dla Pana Jezusa.